Choroby w podróży. Co robić, gdy zachorujesz na wakacjach? Choroby w podróży mogą całkowicie pokrzyżować plany urlopowe, niezależnie od tego, czy odpoczywasz nad oceanem, przemierzasz tropikalne lasy, czy wspinasz się na wysokogórskie szlaki. Nawet najlepiej zorganizowany wyjazd nie daje stuprocentowej gwarancji uniknięcia problemów zdrowotnych, zwłaszcza w rejonach o odmiennym klimacie i mikroflorze. Narażeni jesteśmy tam na działanie wirusów, pasożytów, ekstremalnych temperatur i nieznanych alergenów. Kluczem do bezpiecznego podróżowania jest szybka reakcja na pierwsze objawy choroby, znajomość najczęstszych zagrożeń zdrowotnych w danym regionie i umiejętność właściwego postępowania w sytuacjach nagłych. Szukasz pomocy medycznej podczas wakacji? Na portalu kliniki.pl znajdziesz placówki oferujące usługi medyczne dla podróżujących. Porównaj oferty, sprawdź aktualne ceny, zapoznaj się z opiniami o klinice i specjalistach, a następnie wygodnie umów wizytę. Choroby i objawy, które zdarzają się na wakacjach. Do najczęściej występujących należą choroby przenoszone przez komary, malaria, denga, infekcje układu pokarmowego, udary cieplne i choroba wysokościowa. Każde z tych schorzeń może dawać niejednoznaczne objawy, dlatego tak ważna jest wczesna obserwacja symptomów oraz świadomość, gdzie i jak szukać pomocy. Objawy malarii. Najczęstszym objawem malarii jest nagła gorączka, z dreszczami, często połączona z osłabieniem, bólami mięśni i nudnościami. Objawy te mogą pojawić się już po tygodniu od powrotu z rejonów tropikalnych, dlatego nie należy ich lekceważyć. Warto wiedzieć, ataki gorączki mogą mieć nieregularny charakter, ich brak nie wyklucza choroby. Malaria rozwija się po ukłuciu przez zakażonego komara z rodzaju Anopheles. Szczególnie niebezpieczna jest forma tropikalna wywołana przez Plasmodium falciparum, mogąca doprowadzić do niewydolności narządowej, a nawet śmierci. Leczenie malarii zależy od gatunku pasożyta i stopnia zaawansowania choroby. W Polsce prowadzone jest wyłącznie w warunkach szpitalnych z wykorzystaniem leków sprowadzanych indywidualnie dla pacjenta. Ważne. W przypadku nawet łagodnych objawów po powrocie z rejonów endemicznych należy natychmiast skonsultować się z lekarzem specjalizującym się w medycynie tropikalnej. Denga – objawy. Denga daje objawy podobne do grypy. Wysoka gorączka, silny ból głowy i mięśni oraz ogólne osłabienie. Często występuje też wysypka oraz bóle stawów, co potocznie nazywa się gorączką łamiących kości. Chorobę przenoszą komary Aedes aegypti i Aedes albo Pictus, aktywne za dnia i często bytujące w zbiornikach wody deszczowej w miastach. Wirus może prowadzić do poważnych zaburzeń krzepnięcia, wstrząsu i krwawień wewnętrznych. Leczenie jest objawowe. Kluczowe jest nawodnienie, odpoczynek i unikanie leków z grupy NLPZ, które mogą nasilić krwawienia. Uwaga! Objawy krwotoczne mogą pojawić się już po ustąpieniu gorączki. W tej fazie choroba jest szczególnie groźna. Pamiętaj, podczas gorączki po podróży do tropików nigdy nie sięgaj po ibuprofen ani aspirynę. Stosuj tylko paracetamol do czasu diagnozy. Gorączka w tropikach? Co robić? Każda gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza podczas pobytu w tropikach wymaga szybkiej oceny lekarskiej, szczególnie jeśli wystąpiła w rejonach malarycznych. Może to być wczesny objaw malarii, dengi, duru brzusznego lub innej poważnej choroby. Warto wiedzieć, nawet banalne objawy jak ból głowy czy biegunka w połączeniu z gorączką mogą świadczyć o poważnym zakażeniu. W razie wystąpienia gorączki konieczna jest konsultacja z lekarzem. Samodzielne leczenie bez rozpoznania jest ryzykowne. Opóźnienie diagnostyki może prowadzić do nieodwracalnych skutków. Udar słoneczny, objawy i leczenie. Udar cieplny to stan zagrożenia życia, który może wystąpić w wyniku przegrzania organizmu, szczególnie podczas intensywnego wysiłku w wysokiej temperaturze. Główne objawy to gorączka powyżej 40 stopni Celsjusza, dezorientacja, brak pocenia się, bóle głowy i nudności. Pamiętaj, wczesne objawy wyczerpania cieplnego, jak bladość, zimna skóra i silne pragnienie, to ostatni moment, by zapobiec udarowi. Leczenie udaru cieplnego polega na natychmiastowym schłodzeniu organizmu oraz szybkim transporcie do szpitala. Domowe sposoby są niewystarczające. Ochładzanie osoby w lodowatej wodzie może wywołać dreszcze i pogorszyć stan. Ważne. W przypadku udaru cieplnego bezwzględnie nie należy spożywać alkoholu. Japońskie zapalenie mózgu. Japońskie zapalenie mózgu to wirusowa choroba przenoszona przez komary, szczególnie groźna dla dzieci i osób podróżujących po południowo-wschodniej Azji. Większość zakażeń przebiega łagodnie, jednak u około 1% może dojść do ostrego zapalenia mózgu. Szczepienie przed wyjazdem do rejonów endemicznych to jedyna skuteczna forma profilaktyki. WHO szacuje, że co roku choruje 68 tysięcy osób. 75% z nich to dzieci poniżej 15 roku życia. Ważne. Choroba może prowadzić do trwałych zaburzeń neurologicznych lub śmierci. Nie istnieje leczenie przyczynowe. Ugryzienia i ukąszenia podczas podróży. W tropikalnych krajach zagrożenie stanowią nie tylko choroby zakaźne, ale także ukąszenia przez owady i dzikie zwierzęta. Skutki ukąszeń mogą wahać się od miejscowych podrażnień skóry, aż po ciężkie infekcje i zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne. Co na ugryzienia owadów tropikalnych? Urządlenia pszczół, os i szerszeni mogą powodować silny ból i obrzęk, a w przypadku alergików nawet wstrząs anafilaktyczny. Pamiętaj, po urządleniu przez pszczołę należy usunąć żądło, bez zgniatania, przemyć ranę wodą z mydłem i zastosować zimny okład. Do zmniejszenia stanu zapalnego można użyć preparatów z octanem glinu, np. żel altacet. W razie reakcji ogólnoustrojowej konieczne jest szybkie podanie leków przeciwalergicznych, a u osób uczulonych adrenaliny. Ugryzienie pająka, skorpiona. Co robić w przypadku ukąszenia przez pająka lub skorpiona? Przede wszystkim należy unikać dalszego kontaktu z pająkiem czy skorpionem, obserwować objawy i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli pojawią się niepokojące dolegliwości ogólne, np. duszność, zawroty głowy, przyspieszony puls. Miejsce ukąszenia można schłodzić i zdezynfekować, ale nie należy nacinać rany ani próbować samodzielnie usuwać jadu. Pamiętaj! W przypadku silnych objawów lub podejrzenia kontaktu z jadowitym gatunkiem konieczna jest pilna pomoc medyczna. Co zrobić po ugryzieniu przez małpę psa? Ugryzienia przez zwierzęta, w tym psy i małpy, mogą prowadzić do zakażeń, w tym wścieklizny i tężca. Należy potraktować je jako sytuację potencjalnie niebezpieczną. Co robić po ugryzieniu? Ranę należy dokładnie umyć wodą z mydłem, zdezynfekować i założyć jałowy opatrunek. Następnie trzeba niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który oceni ryzyko i wdroży odpowiednie postępowanie, w tym ewentualną profilaktykę przeciw wściekliźnie oraz szczepienie przypominające przeciwtężcowi. W niektórych przypadkach lekarz może zadecydować o podaniu antybiotyku, ale przy czystej, dobrze gojącej się ranie nie zawsze jest to konieczne. Kluczowe znaczenie ma szybkie i dokładne oczyszczenie rany. Może ono zmniejszyć ryzyko zakażenia wścieklizną nawet o 90%. Uwaga! Wścieklizna jest chorobą nieuleczalną. Po każdym pogryzieniu lub poślizgnięciu skóry przez zwierzę, szczególnie w krajach o dużym ryzyku, należy wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze. Choroba wysokościowa na wczasach. Podobnie jak zagrożenia klimatyczne, np. udar cieplny, także wysokość może mieć istotny wpływ na zdrowie podróżnych. Zaburzenia wywołane niedotlenieniem mogą prowadzić do znacznego pogorszenia samopoczucia, a w skrajnych przypadkach do rozwoju zagrażających życiu powikłań. W przeciwieństwie do nagłych chorób infekcyjnych, jak malaria czy denga, tutaj decydującą rolę odgrywa tempo zdobywania wysokości i zdolność organizmu do adaptacji. Pamiętaj, ignorowanie pierwszych objawów może prowadzić do stanu bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, dlatego tak ważne jest reagowanie na sygnały wysyłane przez organizm. Choroba wysokościowa, objawy. Najwcześniejszym i najczęstszym objawem choroby wysokościowej jest ból głowy, który pojawia się zwykle w ciągu pierwszej doby po osiągnięciu większej wysokości. Wraz z nim mogą występować inne symptomy, takie jak zmęczenie, mdłości, brak apetytu, senność lub problemy z koncentracją. Warto wiedzieć. Objawy mogą być różnie nasilone i nie zawsze korelują z aktualną wysokością. Duże znaczenie ma indywidualna tolerancja oraz sposób prowadzenia aklimatyzacji. Jeśli zauważysz u siebie wymienione dolegliwości, przestań się wspinać i odpocznij. Nawodnienie, spokojny sen i dzień przerwy często wystarczą, by objawy ustąpiły. Jeśli jednak stan się pogarsza, konieczne może być zejście na niższą wysokość albo całkowite zaprzestanie wyprawy. Jak zapobiegać chorobie wysokościowej? Aby zapobiec rozwojowi choroby wysokościowej, należy przestrzegać podstawowych zasad aklimatyzacji. Kluczową z nich jest ograniczenie dziennego przyrostu wysokości, najlepiej do 300-500 metrów. Co każde 1000 metrów warto zaplanować dzień odpoczynku na tej samej wysokości. Zbyt szybkie podejścia, często wymuszane przez napięty harmonogram komercyjnych wypraw, zwiększają ryzyko choroby. Planując trasę, należy zawsze uwzględniać czas na adaptację, a także brać pod uwagę ewentualne dni rezerwowe w razie pogorszenia samopoczucia. Pamiętaj, w ciągu dnia można podejść wyżej, ale nocleg powinien odbywać się niżej. To ogranicza ryzyko wystąpienia objawów AMS. Leki na chorobę wysokościową. Najczęściej stosowanym preparatem w profilaktyce i leczeniu wczesnych objawów choroby wysokościowej jest acetazolamid. Działa on poprzez zwiększenie wentylacji płuc, co ułatwia adaptację do warunków wysokościowych. W cięższych przypadkach, takich jak podejrzenie wysokościowego obrzęku mózgu, HC, lekarz może zalecić deksametazon, a przy objawach obrzęku płuc, HP, nifedypinę. Ważne. Każde z tych leków powinno być stosowane wyłącznie po konsultacji z lekarzem, najlepiej specjalizującym się w medycynie wysokogórskiej. Pamiętaj, farmakoterapia nie zastępuje aklimatyzacji. Może jedynie wspierać organizm w jej przebiegu. Ignorowanie objawów i kontynuowanie podejścia mimo dolegliwości to poważny błąd. Jetlag? Co to takiego? I ile trwa? Zmiany ciśnienia i wysokości nie są jedynymi czynnikami wpływającymi na organizm w podróży. Także nagła zmiana strefy czasowej może powodować zaburzenia samopoczucia określane jako jetlag. Zespół ten powstaje, gdy naturalny rytm biologiczny zostaje rozregulowany wskutek szybkiego przekroczenia co najmniej trzech stref czasowych. Organizm nie nadąża za nowym cyklem dnia i nocy, co skutkuje zmęczeniem, problemami ze snem, drażliwością i bólami głowy. Jetlag ile trwa? Objawy zwykle ustępują po 1-3 dniach, choć wiele zależy od liczby przekroczonych stref i kierunku podróży. Podróże na wschód są zazwyczaj bardziej obciążające niż te na zachód. Jak radzić sobie z jetlagiem? Chociaż jetlagu nie da się całkowicie uniknąć, można znacząco złagodzić jego objawy. Oto kilka praktycznych sposobów. Dostosuj rytm snu przed podróżą. Jeśli lecisz na wschód, zacznij wcześniej chodzić spać. Jeśli na zachód, nieco później. Unikaj alkoholu i kofeiny, szczególnie w dniu lotu. Zadbaj o nawodnienie. Wypijaj dużo wody podczas lotu. Planuj lekkostrawne posiłki. Pomoże to uniknąć problemów trawiennych. Stosuj techniki relaksacyjne, takie jak wizualizacja czy rozluźnianie mięśni, aby ułatwić zasypianie. Pamiętaj, w pierwszych dniach po przylocie warto ograniczyć stres i dać sobie czas na adaptację. Jeśli objawy są nasilone, można rozważyć wspomaganie snu farmakologicznie, ale wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Melatonina na jetlag. Melatonina to naturalny hormon, regulujący rytm snu i czuwania. Jej suplementacja może być pomocna w łagodzeniu objawów jetlagu, zwłaszcza jeśli zostanie odpowiednio dobrana do kierunku i godziny lotu. Uwaga! Melatoninę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nieprawidłowe dawkowanie lub moment przyjęcia może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Sposoby na zmianę strefy czasowej. Aby ułatwić organizmowi adaptację do nowej strefy czasowej, dopasuj godziny posiłków i aktywności do lokalnego czasu już w pierwszym dniu. Unikaj drzemek w ciągu dnia, nawet jeśli czujesz zmęczenie. Wystawiaj się na światło dzienne. To naturalny regulator rytmu biologicznego. Przy dłuższych podróżach rozważ przylot kilka dni przed planowanym wydarzeniem lub intensywnym zwiedzaniem. Pamiętaj! Jetlag, choć nie groźny, może znacznie obniżyć komfort pierwszych dni urlopu. W połączeniu z osłabieniem odporności zwiększa też ryzyko infekcji, dlatego warto zadbać o sen, nawodnienie i spokojną adaptację do nowego rytmu dnia. Zapamiętaj! Na kliniki.pl szybko i wygodnie znajdziesz sprawdzone placówki oferujące usługi medyczne dla podróżujących.